Cieszmy się, że pada deszcz, mówi Paweł Krzemień, który jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Urząd Miejski w Słupsku.
Dzień dobry Państwu, cześć.
Rewitalizacja, o niej mówimy, a właściwie to chciałabym porozmawiać o wiośnie w Słupsku, słupskich dzielnicach. No, dzisiaj deszczowo czekaliśmy na ten deszcz, nie ukrywam, nienawalny na szczęście, więc może uda się uniknąć szkód i niespodzianek i rzeczywiście ziemia wchłonie to wszystko, co z góry pada, bo deszczu brakuje. Widać to w mieście?
Oj, zdecydowanie. Tak ekstremalnych warunków już naprawdę dawno nie mieliśmy. Kolejna wiosna trudna dla słupskiej zieleni, ale trudna też dla tych wszystkich, którzy żyją przede wszystkim z pracy rąk ludzkich, tej pracy związanej z ziemią, no, więc tak. I sadowników, i przecież rolników, więc naprawdę cieszymy się z tych opadów. A w kontekście miasta, tak jak wspomniałem, kolejny trudny rok, więc znowu pewnie będzie miało to odzwierciedlenie w kondycji słupskiej zieleni. Nie jest ona najlepsza, to znaczy faktycznie te ekstremalne warunki, długie susze powodują, że część gatunków sobie nie radzi albo radzi sobie coraz trudniej. No musimy to obserwować, musimy wyciągać wnioski chociażby w kontekście nowych terenów, które są przecież bardzo licznie planowane w naszym mieście, tak by dobierać gatunki, które sobie poradzą, które nie będą generować dużych kosztów, które nie będą rodzić konieczności wymiany roślin co kilka lat, bo to przecież wszystko kosztuje, a dwa, no nie na tym to ma ta polegać, także, że te tereny zielone będą tworzyć dla nas problem, bo one są dla nas właśnie pewnego rodzaju polisą na te trudne czasy, tak?
Więc musimy określenie. To wybrać. No, trochę się z tym zgadzam, a trochę sobie myślę, że lasy liściaste powoli idą w zapomnienie. No bardzo powoli, ale rzeczywiście wypierane są przez te gatunki iglaste, przepraszam, przez
tak,
te... Tak, właśnie złapałam to spojrzenie, pokręciłam. Iglaste odchodzą, liściaste przychodzą, to z całą pewnością i to generują zmiany klimatu bezdyskusyjnie, bezapelacyjnie w ogóle. W związku z czym, no, jak myślimy o roślinach, to ja się uśmiecham, bo przyjmują się u nas te, powiedziałabym, z części włosko-hiszpańskich.
Ale ten rok, ta trudna zima, bardzo długo pokrywa śnieżna, silne mrozy też przetrzebiły część tych właśnie gatunków, które sprowadzaliśmy, czy sprowadzamy do naszych prywatnych ogrodów, czy też do przestrzeni miejskiej, bo znowu, przestrzeń miejską powinniśmy tak samo traktować jak
własny ogród.
Jak własny ogród, tak, dobierając mądrze, dobierając do siedliska, dobierając do rodzaju intensywności czy zagospodarowania danej przestrzeni. Pamiętając też oczywiście o historii, bo inaczej będzie wyglądała Aleja Sienkiewicza, inaczej powinny wyglądać kliny zieleni, które na przykład których kontynuacja jest w postaci łęgów nadrzecznych. Ale znowu tu mógłbym opowiadać pewnie godzinami.
No, ubolewamy i ubolewamy, tak. I wielokrotnie też przy naszych wspólnych spotkaniach, rozmowach mówiliśmy o tym, że zupełnie niepotrzebnie znikają drzewa z niektórych miejsc i przestrzeni. I owszem, nasadzane są nowe i owszem, pojawia się ta zieleń, ale nie tak dużo, nie w takim kształcie, nie w takim wymiarze, jakbyśmy sobie tego wyobrażali.
Ale pamiętajmy, że sobie tego życzyli, wyobrażali. W medycynie po pierwsze nie szkodzić, tak? Tutaj też wiele rzeczy jest zauważonych nawet na poziomie krajowym. Ostatnio pani z Narodowego Instytutu Dziedzictwa też poprosiła o zdjęcia z Legionów Polskich. Przyzwyczailiśmy się do tego, że środkiem jest ciąg pieszy i rowerowy, a po zewnętrznej jest jezdnia, ale to wciąż nie jest praktyka bardzo powszechna w naszym kraju. Ulica Grunwaldzka w stronę Strzelina, Strzelinka, też w tej pięknej, zabytkowej Alei Jaworowej, częściowo i Dębowej. W środku tylko ciąg pieszo-jezdny i jedyna instalacja kładziona przez miasto, instalacja oświetleniowa, bo ten ciąg będzie oświetlony faktycznie lampami parkowymi. Wcześniej, no niestety, położono tam gazociąg, który dość mocno dał w kość tym drzewom, ale cały pas techniczny z instalacją wodną, kanalizacyjną, z elektryką, z teletechniką został wyprowadzony w pas techniczny na zewnątrz. To też jest wciąż nowo w naszym kraju, bo zwykle rżnie się te drzewa i sadzi później patyki. Mówię to oczywiście przejaskrawiam, natomiast no tak, Słupsk mimo pewnych porażek, nie wiemy, o jakiej ulicy mówimy.
Przegranych, ja bym powiedziała, porażka. Przegranych.
Decyzji, które, no dobra, postawmy kropkę. Natomiast trzeba wyciągać wnioski i staramy się w te nowe inwestycje tak prowadzić, by faktycznie przyrodzie nie zaszkodzić, potraktować ją jako potencjał. Stąd między innymi, skoro od rewitalizacji zaczęliśmy, idea sadów podgrodzia, czyli wykorzystania tej przyrody, która chociażby właśnie na podgrodzie w rejonie Sierpinka Świętego Piotra, Skłodowskiej Kili, Dąbrówki, gdzieś tam przejęła te tereny na nie do końca zagospodarowane i chcemy właśnie w ramach idei sadów podgrodzia włączyć tę dziką przyrodę, półdziką ze starymi drzewami owocowymi właśnie w ten krwiobieg miejski.
Czyli chcecie, żeby to w pewnej synergii było?
Tak, tak, tak. No, ostatnio akurat z racji tego, gdzie mieszkam, czy gdzie będę mieszkał, bardzo często przemieszczam się przez skwer PCK. Tam zostały po dawnych ogrodach kilkanaście drzew owocowych. No kapitalnie to wiosną wygląda. Te kwitnące grusze, czereśnie. Raz, że to właśnie pięknie wygląda, dwa, jest pożywieniem dla braci mniejszych, tak, no, tak, owadów, wieży, ptaków, i tak dalej.
Tak.
Czemu nie korzystać? No, powinniśmy mieć szeroko otwarte oczy i faktycznie wykorzystywać ten potencjał. A dwa, to są stare odmiany, które dają radę. Zmarzną może kwiaty w tym roku, ale same drzewa są w dobrej kondycji. Jak nie w tym roku, to w kolejnym roku. Wydadzą owoce. Więc tak, no... Zieleń czyli, jest ważna,
czyli
ale ta
nie
wiosna.
Beton, a zielony. Nie beton, a zielony.
Beton też czasem musi być, bo my tak demonizujemy ten beton. No, zawsze odpowiadam, gdzieś komunikacja musi być poprowadzona. Gdzieś osoba, nie tylko z niepełnosprawnością, tak, ale osoba z wózkiem, z dzieciakiem, no musi przejść.
Dobrze, że wywołałeś ten temat, tak? Bo ja miałam przyjemność wczoraj rozmawiać z Izą Mirynowską z Polskiego Związku Niewidomych i dotykałyśmy tematu hulajnóg rowerów oczywiście, które się pojawiają, trudności, jakie mają osoby z niepełną sprawnością w poruszaniu się, w chodzeniu na te ścieżki rowerowe, bo oni przecież nie widzą tych oznaczeń poziomych bezdyskusyjnie. No i dziś jakby nie o tym, natomiast perspektywa, z której ja sobie nie zdawałam sprawy do końca, była taka, że te ciągi, ja wiem, że generują to pewne przepisy, to z całą pewnością, natomiast tu Iza zwróciła uwagę na to, że w ich ocenie osób niewidomych, niedowidzących, zdecydowanie więcej przestrzeni jest dla rowerzystów niż dla pieszych, na przykład w mieście. Że znowu te ciągi komunikacyjne dla osób niedowidzących, to te ścieżki, takie państwo pewnie też zauważają, one są wypukłe, zwłaszcza przy przystankach, ta faktura jest trochę inna. No ale ona mówi, że znowu absurd, bo ścieżka idzie tak, że przechodzi pod ławkami osób, które siedzą na nich i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy my dojdziemy do takiego, w twojej ocenie, momentu, że zaczniemy pracować, myśleć, robić z głową pewne rzeczy? No bo dostaje, jest inwestycja, są środki pozyskane na nią, jest projekt zrobiony, no i teraz znowu, na etapie projektu ktoś mądry powinien usiąść, zobaczyć te plany i powiedzieć, słuchajcie, ale przesuńmy to, tak, albo zróbmy coś innego. Nie, a to idzie zgodnie z literą, ktoś tego nie doczyta, nie sprawdzi i to poszło.
Oj, tutaj wejdę w polemikę, oczywiście są takie miejsca, które zwłaszcza na etapie już użytkowym, tak, pokazują absurdalność pewnych rozwiązań. Ale,
a nie warto, przepraszam cię, słuchać tych ludzi, poprosić o konsultację, spotkać się i powiedzieć, słuchajcie, jak zrobić, żeby wam też się dobrze żyło w tym mieście?
Oczywiście słuchamy, natomiast proszę też pamiętać, że tych błędnych rozwiązań, które udało się naprawić na etapie projektowym czy wykonawczym, nie widać, bo po prostu tych błędów nie ma. Więc my widzimy tylko te, które przez te sita intelektualne, wykonawcze i tak dalej, no niestety się przecisnęły, tak? Jest ich, mam nadzieję, mam takie przekonanie w sobie, coraz mniej, natomiast no, byłoby jakimś takim PR-owym zagraniem, gdybym powiedział, że faktycznie się nie zdarzają. Czasem to są wypadkowe różnych oczekiwań, bo tak jak wspomniałeś, że za dużo dla rowerów, tak? Pierwsze, co mi przyszło,
znaczy, wiesz, nie chodzi o liczbę tych ścieżek
tylko
rowerowych.
Powierzchnię pewnie, tak? Która jest do dyspozycji.
Nie?
No, pierwsze, co mi to przyszło w ogóle znowu z mojego obszaru, ring, tak? Wzdłuż 11 listopada w przestrzeni, gdzie jest bardzo duży ruch pieszy. No, ciąg pieszy jest stosunkowo jest węższy niż ścieżka rowerowa i w stosunku do intensywności ruchu pieszego jest po prostu za wąski. I często piesi no, są niejako zmuszeni do tego, żeby zejść na ścieżkę rowerową. Tak? Widzimy ten problem, staramy się w nowych inwestycjach tak projektować, czy takie założenia dotyczące szerokości ciągów pieszych zakładać, by faktycznie takich konfliktów nie, takie konflikty się nie rodziły. Natomiast są przestrzenie, zacząłem od tej Armii Krajowej, które są trudne, bo z jednej strony mieszkańcy chcą zieleni, miejsc parkingowych, ścieżka rowerowa powinna tam powstać, bo musi być ten układ szkieletowy jednak ciągły. Miejsca parkingowe są coraz większe, zgodnie z normami. Kiedyś auta były znacznie mniejsze.
To jest kolejna rzecz, na którą też właśnie Iza zwracała uwagę, że za chwilę do domu, do dużego pokoju wjedziemy samochodem, tak? Że one są po prostu wszędzie. I znowu, to co powiedziałeś, są różne oczekiwania. Tak, są mieszkańcy,
a przestrzeń
którzy...
często jest ograniczona, bo kamienice są tam, gdzie są. Kamienice, więc mamy do
bloki, osiedla, każdy chce wygodnie, zwłaszcza jak się ma wiele lat albo małe dzieci, to chcemy jak najbliżej, żeby nie musieć do tego domu zakupów, właśnie wózków, zabawek, dziecka.
Więc to nawet nie jest często kwestia błędu projektowego, tylko tego, że nie zgadzamy się z decyzjami, co jest priorytetowe, tak, czy jak ta przestrzeń została skonstruowana. Oczywiście to też trzeba mieć świadomość. Nigdy nie dojdziemy do takiej sytuacji, że wszyscy będą zadowoleni z racji właśnie tych ograniczeń.
To się chyba rzeczywiście nie zdarzyło jeszcze.
Natomiast powinniśmy wykazywać może nawet niezrozumienie, ale...
Spojrzeć z różnych perspektyw.
Dokładnie. Nie? Zastanowić się, jak ta przestrzeń powinna funkcjonować, jak idę pieszo, jak wsiadam na rower i jak jestem kierowcą. Przecież to się nie wyklucza, tak? Często te role się wzajemnie gdzieś tam uzupełniają. I wtedy faktycznie dużo łatwiej będzie mówić o przestrzeni. My cały czas staramy się zachęcać do tego, żeby brać udział w konsultacjach, wyrażać swoje opinie. I mam nadzieję, że z roku na rok będzie faktycznie lepiej. Ale błędy oczywiście będą się pojawiać, zwłaszcza, że jest pod względem wykonawczym, powiem tak, coraz trudniej. Raz, że procesów inwestycyjnych jest rekordowo dużo i będzie ich jeszcze więcej.
Mamy fundusze szwajcarskie.
Kolejne za progiem są już dobre informacje. Pewnie w przyszłym tygodniu szefostwo ratusza na konferencji prasowej będzie przedstawiać te informacje. Jakoś specjalnie więcej osób, które mają się tym zajmować, nie jest. Normy coraz częściej się zmieniają. Też jest, przepraszam za określenie, czasem biegunka legislacyjna w postaci nowe przepisy, jeszcze stare nie zostały wypróbowane, pojawiają się nowe przepisy, nowe zmiany wrzucane gdzieś ukradkiem czasem do ustaw, które zupełnie nie są powiązane merytorycznie. W tym wszystkim cały ten aparat urzędniczy musi się jakoś odnaleźć. To zajmuje czas. I konsekwencje są takie, że tak jak wspomniałam o tym sicie, gdzie czasem coś, wprost powiem, głupiego przejdzie, faktycznie przejdzie.
Ale wiesz, padają takie głosy i one wybrzmiewają też dość często niestety w naszym studiu ostatnio, że o ile rzeczywiście w pozyskiwaniu funduszów jesteśmy super, i to się udaje, to potem te etapy kolejne, to już nie jest tak fajnie i prosto, bo jeśli chodzi o wykonanie, to wszyscy trzymają kciuki, żeby to się udało. Ja już nie chcę nawiązywać do ringu oczywiście, bo to jest pięta Achillesowa i czkawką nam się wszystkim jeszcze długo będzie odbijać, ale rzeczywiście ja też mam trochę poczucie takie i nie wiem, na ile to już jest pewien stereotyp, w który weszliśmy, tak, że z wykonawstwem bywa różnie.
Uśmiechnąłem się,
że
nie wszyscy to raz. Dwa, ring, wydaje mi się, że bardzo szybko po oddaniu, a widać, że już jesteśmy na tym, na prostej, że wszystkie te najbardziej problematyczne miejsca zostały ogarnięte, w sensie wymieniono grunty, co było najtrudniejsze, tak, ustabilizowano podłoże, już zaczynają się te prace, które są pracami powtarzalnymi, prostymi, tak. Ustawienie oporników, wykonanie podbudów i ich samych nawierzchni. Zresztą przyznam, że nie jestem drogowcem, tak, ale trochę tych inwestycji jednak widziałam. Bardzo dobrze układana jest masa bitumiczna zarówno na ścieżkach, jak i na jezdniach. Więc myślę, że jak ten ring zostanie oddany, w tej chwili zapowiedzi mówią o październiku, to bardzo szybko przyzwyczajimy się do tego ringu, tak jak przyzwyczailiśmy się do
ringu.
Ale
że zapomnimy o tym?
Zapomnieć nie powinniśmy, bo oczywiście powinno się wyciągać wnioski z tego.
Ja myślę, że pierwsze wnioski już zostały wyciągnięte pod przy temacie hali, gdzie sprawdzano Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zlecił dodatkowe badania gruntu i okazało się, że to się po prostu nie kalkuluje.
Choć też, no, nie chcę powiedzieć, że u sąsiada krowa padła, tak? Mówię tutaj o innych samorządach, ale też wiem, jak wygląda to nie tylko w tych samorządach, które bezpośrednio pod Słupskiem leżą, ale ogólnie w kraju. Nadal bardzo rzadko zleca się dokumentacje geotechniczne, te związane chociażby z poziomem wód gruntowych, profilami glebowymi i tak dalej, i tak dalej. Nawet ostatnio gdzieś widziałem kolejną inwestycję szykowaną pod Słupskiem. Nie powiem gdzie i nie powiem, która gmina. Przy cieku wodnym ewidentnie tam będą bardzo duże problemy z wodami gruntowymi. Odpowiedź na pytanie potencjalnego wykonawcy, czy takie badanie zostało wykonane, nie. Więc no, tak sobie pomyślałem, w Słupsku pewnie już byśmy po ścianach zostali rozmazani. Nie, znowu, nie oznacza to, że cieszę się, że mówię, u sąsiada potencjalnie się problemy pojawią, natomiast no, miejmy też baczenie, że to no, my wyciągamy wnioski, czy te badania zostały zlecone, zostały dozlecone, jak okazało się pierwsze takie nie do końca jasne, tak więc zagęszczono te punkty. Natomiast tak, w kontekście tego głównego twojego pytania, cieszę się, że tutaj z uznaniem mówisz o pracy w wydziału, w którym, którym mam przyjemność pracować, w wydziału Justyny Plut, czyli rozwoju miasta. Natomiast no, to też jest proces trudny, bo tak się wydaje, pozyskanie środków to nie jest pójście do bankomatu i wpisanie.
No nie, to jest ciężka praca, o tym też na naszej antenie staramy się mówić, że natomiast, tak naprawdę
natomiast to, znowu
cały zespół na to
ten
pracuje.
Proces inwestycyjny do procesu remontu jakiegoś starego domu, no sam jestem w tym procesie. Co chwilę wychodzą jakieś kwiatki, tylko i w procesie remontu domu jest jeden tak naprawdę aktor i potencjalni
inwestor, powiedziałbym.
A tak, inwestor. Natomiast w przypadku chociażby pasów drogowych, pamiętajmy, że są gestorzy sieci, którzy muszą skoordynować swoje prace. Kiedyś było łatwiej, bo część tych podmiotów miała na przykład siedzibę w Słupsku, tak, mieli swoje brygady. W tej chwili na przykład zlecają te prace na zewnątrz, więc ten łańcuszek coraz bardziej się wydłuża.
Okay.
I to też często rodzi właśnie te trudności, na przykład chwilowe przestoje na placu budowy, czy to,
czyli
coś...
to jak państwo zgłaszają, że tam się nic nie dzieje, nikogo nie ma.
No na przykład jak ktoś musi wymienić, znowu, nie chcę wymieniać nazw firm, tak, czy podmiotów, ale instalację X, no to on musi ją wymienić wcześniej, nim zacznie się kwestia
układania. Niż kolejna
układania.
Ekipa wejdzie robić...
A czasem się okazuje, że zapomniano, nie wiem, o jakimś zaworze i co szczególnie wtedy razi mieszkańców, tak, że wykonano podbudowę i ktoś w tej podbudowie znowu grzebie. Ale czasem to tak wygląda, że z kolei mieszkańcy, no nie mając wiedzy, jak wygląda proces inwestycyjny, no, zgłaszają te wątpliwości do czegoś, co jest robione zgodnie z warunkami technicznymi, z procedurą. To chociażby osadzanie studzienek kanalizacyjnych. No tak to wygląda, że kładzie się najpierw warstwę wyrównawczą, właściwą warstwę bitumu, ale tą najbardziej
zewnętrzną.
Najwierzchnią. Tak, czyli masę ścieralną. Kładzie się ostatnią i żeby osadzić w tej warstwie studzienki kanalizacyjne, trzeba w tych poprzednich warstwach wykuć ten otwór. No i to jest często ten moment, kiedy mieszkańcy mówią, o kurde, położyli na wierzchnię, a już coś łatają. Więc tutaj znowu też proszę mieć szeroko otwarte oczy, proszę sprawdzać, jak to wygląda, przecież internet w tej chwili, czy AI podpowiada właściwie w ciągu
wszyscy mądrzy teraz, ale dzięki temu mamy specjalistów wielu w kraju.
Mnie akurat cieszy, że ludzie patrzą, bo jeśli ludzie są zainteresowani, to znaczy, że nie jest to obojętne. Natomiast fajnie, jeśli coś przyjdzie do głowy, to nie jest to od razu ogłaszane miastu i światu, chociażby w postaci wpisu na fejsie, tylko jest jeszcze weryfikowane, tak? Bo czasem to jest błąd, a czasem błędem to nie jest. I tylko o tę uczciwość,
czy
proszę,
uważność.
Apeluję. Tak, dokładnie.
Ale zaczęliśmy od zielonego i ja tak sobie myślę, że fajnie byłoby, gdyby nasi słuchacze porobili na przykład zdjęcia najbardziej interesujących zielonych miejsc w mieście. tych alejek, tych nasadzeń, które się pojawiły. Może taki konkurs zrobimy.
Bardzo, bardzo chętnie w to wejdziemy.
Ja obiecuję wyciągnąć jakieś gadżety miejskie dla państwa do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, się uśmiechnę na przykład.
Ostatnio zauroczyły mnie kwitnące kanzany, czyli te wiśnie, tak, które obsypują się
na różowo.
Bardzo ładnie w tym roku też kwitną jabłonie dzikie, które są posadzone.
Ale wiśnie już normalne i bez, proszę państwa. Więc dzisiaj apelujemy, namawiamy państwa do tego, żebyście robili zdjęcia swoich ulubionych zielonych miejsc w mieście. Można je wysyłać na slupsk@radiogdansk.pl. Obiecuję, do przyszłego tygodnia gadżety na państwa będą czekać, na tych, którzy przyślą najbardziej wiosenne, kolorowe zdjęcia.
Super.
Namawiamy. Paweł Krzemień był państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiam.